krótką inspirację, w sumie inspiracją do tego było pewne słowa Ewy, które padły, jak piekliśmy pierniki we wtorek. A w piątek byliśmy w domu dziecka z piernikami, dekorowaliśmy, bawiliśmy się z dzieciakami. Wczoraj tutaj dzieci też w kościele dekorowały te pierniki i tam z tyłu jeszcze chyba leżą do kupienia, ale o tym pewnie później powie Dominika. Ale piliśmy te pierniki i rozmawialiśmy. Dawno, dawno temu, w ogóle wydaje mi się, że były takie spotkania krobutkowe. Kobiety się spotykały na robótkowych spotkaniach. Czy tak było? Może mi tak i było. Bo ja pamiętam jedno takie spotkanie, ale tak pamiętam przez mgłę, więc musiałem być, nie wiem, kilkulatkiem, bardzo kilkulatkiem. Ale przy tym piernikowym nastąpiło to samo, co przy tych robótkowych, że niby robimy pierniki, to jest główny cel nasz spotkania, a przy tym przy okazji rozmawiamy. I rozmawiamy na różne tematy. I Ewa powiedziała pewne zdanie, które myślę, że jest ważne i które jest taką inspiracją do tego kazania, że my jako osoby z Kościoła Zielonoświątkowego wierzymy w to, że zbawienie jest z łaski i że to, że uwierzyliśmy, jest jak najbardziej wystarczające do tego, żebyśmy byli zbawieni. I to jest prawda. Ale potem zapominamy do tego, że do czego jesteśmy powołani, czyli do dobrych uczynków. Do tego, żeby czynić dobro na tym świecie dookoła nas i posyłać dobre rzeczy dookoła nas. I posłuchajcie, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest ona niestety mi trochę daleka, przynajmniej akurat tej dyscyplinie sportowej. Myślę, że niektórzy z was są bardziej z nią zapoznani. Chodzi mi o biegi. Kiedy biegną osoby, niektórzy uprawiają ten sport i nawet mamy tutaj na miejscu osoby, które bardzo dobrze sobie w nim radzą i biegną do końca, ale na przykład w pewnym momencie sędzia stwierdzi, że osoby gdzieś kantowały po drodze i nie dobiegły do mety uczciwie, tylko doszły do tego miejsca, ale nie spełniły pewnych warunków po drodze, zostaną zdyskwalifikowane. Jest opcja, że biegną do końca mety i na finale nie zostają zdyskwalifikowani, jest wszystko okej. Ale są świadome tego, że mogłyby lepiej pobiec, że warunki, które dostały na początku, pozwalają na osiągnięcie trochę lepszego wyniku, że nie do końca jest to takie, nie mogą sobie przypisać tego, że są super zawodnikami, bo jednak no coś nie do końca. A jest opcja trzecia, gdy docierają na metę, zdobywasz nagrodę, zostajesz pochwalony, uhonorowany, może popełniasz właśnie jakąś życiówkę, czyli twój jakiś rekord na danym dystansie i we właściwy sposób osiągnąłeś ten cel. Nie omijałeś żadnego punktu kontrolnego i nie biegłeś gdzieś na skróty i osiągnąłeś to według swoich możliwości w danym czasie. Myślę, że nikt z nas nie chciałby być zdyskwalifikowany na samym finale, kiedy już dobiegniemy do tego, przekroczymy tą metę i nagle jest, że coś jest nie tak, że musimy być zdyskwalifikowani na przykład za wzięcie nieodpowiednich środków. Myślę, że też nie chcielibyśmy dobiec do tej mety, ale niekoniecznie móc się w pełni cieszyć z tym zwycięstwem, bo na przykład przebiegnięcie, nie wiem, 100 metrów w czasie 20 minut to raczej nie jest chyba coś, czym można byłoby się szczycić. No chyba już wtedy tip-topami by się raczej szło nawet. Ale jakkolwiek. Myślę, że normalne jest to, że chcielibyśmy dostać nagrodę i chcielibyśmy dostać ten medal i wszystko po kolei. I o tym jest właśnie dzisiejsza historia. Historia o pewnym finale, który będzie miał miejsce i w moim, i w twoim, i każdego człowieka życiu. Jeszcze w nieokreślonym czasie, to znaczy my go przynajmniej nie znamy, Bóg go zna. I Pan Jezus wykorzystuje różne sytuacje, doświadczenia, różne to, co się działo dookoła ludzi, wykorzystywał to tak, żeby im przekazać pewne prawdy. To, co On gdzieś chciał przekazać o Bożym Królestwie. I tak samo mamy w przypowieści, która jest w Łukasza 19 rozdziale, od 11 wersetu. Zapomniałem Biblii papierowej, więc czytam niestety z komórki. Ale na szczęście są chyba większe litery. Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść. Gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Powiedział zatem tak. Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc 10 swoich sług, dał im w 10 częściach pieniądze na 3 lata z góry. i polecił. Obracajcie nimi, aż przyjdę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem. Nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się więc pierwszy i powiedział: Panie, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 10-krotny zysk. Świetnie, dobry sługo, odpowiedział pan. Ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam ci władzę nad 10 miastami. Następnie przyszedł drugi. Panie, powiedział, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 5-krotny zysk. Pan zdecydował, tobie też powierzam władzę nad 5 miastami. Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem. Panie, oto część, którą mi powierzyłeś, trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. A pan na to, osądzę cię na podstawie twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, weźcie od niego tę jedną część i dajcie temu, który ma 10. Oni na to, panie, przecież on już ma 10 części. Mówię wam, odpowiedział pan, każdy, kto ma, otrzyma więcej, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności. Jezus wygłosił tą przypowieść w drodze do Jerozolimy. Kiedy opuścił Jerycho, był u Zacheusza wcześniej i w innych Ewangeliach możemy przeczytać, gdy w tym czasie uczniowie kłócili się o to, kto będzie pierwszy w Królestwie Bożym, kto będzie ten ważniejszy, kto będzie bliżej króla i tak dalej. I tutaj też gdzieś jest ten zaczątek. I Jezus w tym momencie opowiada im tą przypowieść. W tamtych czasach następca Heroda Wielkiego, jego syn Herod Archelaos, żeby móc panować na terenie Izraela, musiał udać się do Rzymu, musiał tam przyjąć koronę z rąk cesarza i wrócić z powrotem na teren Izraela. I ogólnie byłoby nawet wszystko okej, gdyby nie za właśnie tym Herodem nie wybrało się 65 Żydów do cesarza, aby stwierdzić, że oni nie chcą, żeby to on panował w Izraelu, ale chcieli, żeby panował jego brat. I gdy Herod wrócił do Jerozolimy, kazał ich ściąć, tych Żydów, którzy mieli problem z tym, żeby on był królem. I czyż nie mamy tego tak naprawdę w tej historii? Czy to nie jest ta sama historia, ale opowiedziana jeszcze z pewnymi innymi rzeczami? I właśnie tak Jezus wykorzystywał rzeczy, które się działy dookoła ludzi. Ale po co Jezus chciał o tym mówić? Czy po to, żeby pokazać, jaki Herod był zły, że ściął tych swoich przeciwników, znaczy przynajmniej teraz tak byśmy o tym pomyśleli? Czy żeby pokazać to, jak funkcjonował wtedy Izrael? Niekoniecznie. Myślę, że chciał czegoś nauczyć swoich uczniów, a skoro my jesteśmy też uczniami Jezusa, to możemy też wyciągnąć pewne nauki dla siebie z tego. Jezus wiedział, że w Jerozolimie nie czekają go żadne zaszczyty, sława i że nie będzie to miejsce, w którym on będzie mógł dobrze funkcjonować. Ale wiedział, że czeka go tam zdrada uczniów, biczowanie, przesłuchanie, tortury, śmierć, że za 3 dni zmartwychwstanie, że po tym czasie, gdy będzie właśnie w grobie zmartwychwstanie, będzie się ukazywał uczniom, a potem zostanie wzięty do Ojca, gdzie zostanie koronowany na króla i potem będzie za jakiś czas, na który my oczekujemy, mam nadzieję, że oczekujemy, wróci i zasiądzie na tronie, niekoniecznie tu na ziemi, ale na nowej ziemi, która będzie. I to jest taka pigułka chrześcijaństwa. Możemy gdzieś w tej historii to odczytać. Ale co możemy się jeszcze z tej historii nauczyć? Już tak bardzo konkretnie do wykorzystania dla nas. Człowiek, który się wybierał w podróż, obdarował częścią swojej własności innych ludzi, aby oni to zainwestowali to w interesy, które będą miały znaczenie, sens dla tego człowieka. I ta historia podkreśla to, że każdy, kto uznaje się za sługę Jezusa Chrystusa, zostaje obdarowany. I oni zostają obdarowani w sumie w równy sposób. Czasami postrzegamy to w taki sposób, Rudzia, wybacz, będziesz przykład. Rudzia tak dobrze gra na perkusji, a ja tak nie umiem grać na perkusji, to w ogóle to ja się do niczego nie nadaję na tym świecie. I w sumie to będę sobie siedział w kącie i do końca życia, bo ja nie gram tak jak Rudzia na perkusji. I okej, może nie grasz jak Rudzia na perkusji, bardzo dobrze, bo za dużo perkusistów też niedobrze, ale może nadajesz się do o wiele innych rzeczy. I o tym będę mówił dalej. I jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to on obdarowuje częścią swojej własności, abyśmy zainwestowali to w interesy jego królestwa i czynili to aż do jego powrotu. Więc w sumie są dwie opcje, aż do jego powrotu albo aż do naszej śmierci, no bo to jedno i drugie jakby zakończa pewien etap. I my staniemy przed nim, musimy zdać wtedy sprawę z tego, czy wykorzystaliśmy to dobrze, czy niekoniecznie dobrze. Czy tak jak moglibyśmy to w 100% wykorzystać, czy może w pewnych elementach gdzieś stwierdziliśmy, że posiedzę sobie i będzie dobrze. Apostoł Paweł również nas naucza, że będziemy musieli zdać sprawę z rozporządzenia Bożą własnością. I jako wierzący ludzie musimy mieć tą świadomość, że wszystko, co mamy, jest od Boga. I że to, z czym się urodziliśmy, to jest też od Boga, że to, co gdzieś w życiu zdobywamy, to też jest od Niego. I że każdy z nas zda sprawę, w Biblii Warszawskiej jest użyte słowa ze swojego szafarstwa, takie już niecodzienne słowo, ze swojego szafarstwa, co z tym zrobiliśmy. Bo też jest napisane, że komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Oczywiście my nie lubimy się rozliczać z tego, co zrobiliśmy, bo jest najfajniej, jeśli coś zrobimy od razu, jak wszyscy nam zabiją brawo i jest okej. Okay. Ale czasami, i już właśnie zwłaszcza w kościele, nie lubimy się za bardzo rozliczać, gdzie w kościele można powiedzieć, że są prawie sami wolontariusze. Tyle, że w Królestwie Bożym tak naprawdę nie ma wolontariuszy. Tam są słudzy Boży. I niezależnie od tego, kim jesteś? Jesteś po prostu sługą Bożym, obdarowanym częścią Jego własności. I apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, że to Jezus powiódł ludzi do wolności i nas obdarzył różnymi darami swojej łaski. Przypowieść mówi nam też o trzech kategoriach ludzi i trzech pozycjach, które zajmują na finale. Ale zajmijmy się najpierw inną częścią. Mamy trzy rodzaje obdarowania. Po pierwsze jest to, co my dostajemy tak naprawdę na samym początku. Rodzimy się z pewnymi talentami. Niektórzy z nas, tak jak już przywołana Rudzia, mają talent muzyczny. Niektórzy będą mieć talent estetyczny i będą wiedzieć, jak coś ładnie urządzić, żeby to miało ładny skład. Inni będą mieć talent jakiś bardziej przedsiębiorcze, będą wiedzieć, jak coś dobrze poukładać w danej przestrzeni, żeby to dobrze działało. Jak na przykład zarządzać ludźmi, żeby cała organizacja dobrze działała. I niezależnie od tego, czy wierzymy w Boga i oddaliśmy Mu swoje życie, czy tego nie zrobiliśmy, każdy z nas się rodzi z pewnymi talentami. Tak od razu na początku. I ty także masz te talenty wrodzone. Niektórzy mają naprawdę niesamowite talenty, o których ja na przykład kompletnie nie umiem aż tak. Niektóre próbuję i nie wychodzi. Czasami próbuję robić rzeczy, które nie do końca wychodzą aż tak dobrze jak innym, ale nikt z nas nie może się nazywać beztalenciem. I czasami są okoliczności, albo rodzina, albo system edukacji, zmuszają nas do posługiwania się talentami, których nie mamy. I tak na przykład jeszcze niedawno, czy stosunkowo niedawno, zmuszano osoby leworęczne do pisania prawą ręką. I uczono je, uczono tego, zmuszano i jakoś wypracowywali to. Ale czy niewygodnie jest takim osobom leworęcznym pisać od razu lewą ręką? Drugą kategorią jest to, co zdobywamy przez całe życie. Bo możemy też wypracować pewne rzeczy, nauczyć się. Możemy dzięki naszym talentom, które dostaliśmy od Boga, zdobyć pewne rzeczy. Zdobyć rzeczy materialne. Każdy z nas ma ubranie, jak gdzieś tak na was patrzę. Jesteśmy ubrani, dzisiaj nawet jeszcze siedzimy w kurtkach, bo jest zimniej. Więc to już jest coś, co mamy. Mamy jakiś dom, mamy jakiś samochód, albo nie mamy samochodu i też jest dobrze. Posiadamy różne rzeczy i to wszystko też dostaliśmy od Boga. Czasami ludzie mówią, o, ja na wszystko zapracowałem sam. Okej, zapracowałeś, ale zapracowałeś dzięki pewnym umiejętnościom, które już masz. I jest trzeci obszar. To są dary duchowe, które otrzymujemy w momencie spotkania się z Jezusem. Wtedy, kiedy On ożywia naszego ducha, kiedy oddajemy Mu się pod prowadzenie. To są dary, które jeszcze tak naprawdę eksplodują w momencie, w którym jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym. I o nich czytamy w Nowym Testamencie. To jest dar języków, dar proroctwa, uzdrawiania, wyganiania demonów, rozróżniania duchów i tak dalej. I to są rzeczy, które Bóg nam daje, abyśmy zainwestowali je w Boże Królestwo. To nie są te trzy kategorie, to nie są rzeczy, które Bóg nam daje po to, żebyśmy mieli je i sobie wygodnie siedli i tyle. To są rzeczy po to, żeby coś z nimi robić, żeby je rozwijać. Więc jeśli jesteś sługą Jezusa Chrystusa, to jesteś obdarowany w tych trzech rzeczach. I możesz nie być tego świadomy. I może to wymagać pewnego poszukania tego, w czym jestem dokładnie obdarowany, ale jesteś na pewno w nich obdarowany. I to wszystko zostało nam powierzone, abyśmy to zainwestowali w odpowiednie interesy Bożego Królestwa. I czynili to aż do powrotu Chrystusa. Bóg jest Bogiem hojnym. I może to, co ja dzisiaj mówię, może być takie trochę oskarżające, bo w pewnym momencie możemy poczuć, no okej, no tu jest dobrze, ale w sumie tu jest źle i to nie działa tak. I to nie jest, ja nie mówię tego po to, żebyście się teraz poczuli niezwykle winni, bo trochę winni możecie się poczuć i ja też się mogę poczuć. Po to, żebyśmy zostali zachęceni do pewnej zmiany. Ale też mówię to po to, żeby pokazać, jak Bóg jest hojnym, jak wspaniale daje do życia każdego z nas. I jak jesteśmy tak bardzo różni i każdy z nas jest tak bardzo różny, ale mimo to wszystko możemy budować jeden kościół, który może się wspierać, który może wypełniać luki i braki tego kogoś innego. Jeśli mi czegoś nie dostaje, a Błażej może to wypełnić, super, na tym polega kościół. Przyszedł dzień, gdy trzeba było się rozliczyć i tak było w tej właśnie historii. I tak my samo powinniśmy siebie traktować poważnie. Tak ten pan, król, też traktował poważnie tych ludzi i w pewnym momencie kazał im się rozliczyć. I warto sobie zadać pytanie, skoro mam być rozliczony z tego zaangażowania, to tak naprawdę w co mam się angażować? No bo fajnie jest mówić, angażować się w Królestwo Boże, no to tak naprawdę w co? Pierwsza i najważniejsza rzecz. Najważniejszym interesem Królestwa Bożego jest zbawienie ludzi. I to jest coś najbardziej podstawowego. Zbawienie ludzi, którzy jeszcze Jezusa nie znają. My nie istniejemy po to, żeby być super kościołem dla nas samych tylko, ale by być kościołem dla ludzi, którzy szukają Boga. By do nich wychodzić. By im mówić tą dobrą nowinę. I chociażby takim działaniem była na przykład wizyta w domu dziecka w piątek. I to jest sedno, mam nadzieję, tego kościoła i każdego z nas działania. I to jest najbardziej ważny interes Królestwa Bożego. I dlaczego to jest najbardziej ważne? Bo Bogu zależy na zbawieniu każdego człowieka. I chcę, żebyśmy doszli do poznania wiary. I czy wykorzystujemy właśnie w tym celu nasze talenty, to co posiadamy. Drugi obszar budowania Bożego Królestwa to jest mój i twój rozwój. Rozwój w sferze duchowej, ale też jako po prostu człowieka. Bóg chce, żebyśmy rozwijali się w łasce, w poznaniu Bożym. I czy wykorzystuję to, co Bóg mi dał, żeby rozwijać siebie, mojego ducha, moją relację z Bogiem. Mój rozwój duchowy i twój, i każdego z nas jest ważnym aspektem interesu Bożego Królestwa. Trzeci aspekt to jest, czy wykorzystuję swoje talenty w obszarze kościoła, wspólnoty. Pojawiają się różne opcje. i są dosyć modne, że w sumie nie potrzeba kościoła, jeśli jestem wierzącym chrześcijaninem i mam relację z Bogiem, to nie potrzebuję ludzi dookoła nas, dookoła siebie. Ja uważam, że to nie jest najlepsza opcja, że potrzebujemy siebie, żeby właśnie wypełniać swoje braki, żeby móc siebie podnosić, móc sobie pomagać nawzajem. I że jeśli jesteśmy takimi pojedynczymi chrześcijanami, da się, ale wtedy jesteśmy trochę jak taki palec bez całego ciała, który gdzieś sobie samotnie żyje. I czy inwestuję moje talenty właśnie w Kościół, w wspólnotę, w której jestem? Czwarta kategoria. Czy moje talenty służą tym, którzy są w potrzebie? Niezależnie od tego, czy są wierzący, czy niewierzący, do jakiego kościoła chodzą, czy w ogóle kim są z pochodzenia. Czy moje talenty, to co Bóg mi dał, wykorzystuję, żeby im pomagać? Czy pamiętacie pewne wyzwanie, które Ewa też rzuciła w sierpniu chyba? Czy ktoś pamięta? Wyzwanie 10 zł? Ewa zachęcała do omówienia świadectw, a świadectw nie było. I czy to znaczy, że nic z tym nie zrobiliśmy? Wierzę, że nie. To ja wam powiem świadectwo. W takim bądź razie z sierpnia, znaczy z września. Więc kilka miesięcy wstecz. Ewa mówiła właśnie o tym, żeby za 10 zł, poświęcić 10 zł po to, żeby komuś pomóc, albo żeby komuś po prostu sprawić lepszy dzień. I we wrześniu przejeżdżałem sobie koło mechanika i obok jest taki placek, na którym czasami wystawiają się takie starsze panie z różnymi owocami, kwiatkami i w ogóle. I to są, ja kiedyś więcej jeździłem na targ, jakoś zmieniło się to. I wtedy jakoś kupowałem u właśnie takich starszych pań. A tym razem jakoś ostatnio tak się jeździ autem, wygodniej do Biedronki, do Lidla, czy gdziekolwiek indziej, nie na targ. I przejeżdżałem tamtędy i widzę, że stoi taka pani z dużą ilością owoców, wtedy był winogron i kwiatów. I pomyślałem, dobra, to się zatrzymam. I zabrałem jej cały winogron, zabrałem jej coś tam, jeszcze kwiatki. Z kwiatków potem były tutaj dekoracje w kościele, z winogron się przydał na nowe. Mieliśmy do oglądania filmów zdrową przekąskę. I ja stosunkowo wydałem niedużo pieniędzy, bo jakbym miał wydać za to wszystko, co zapłaciłem normalnie w sklepie, to tak myślę, że w 60 zł co najmniej bym się musiał gdzieś zmieścić. Kupiłem od pani wszystko, większość co ona miała tak naprawdę. Ona mogła iść do domu, była szczęśliwa. Ja nie wydałem dużo pieniędzy, ale sprawiłem jej dużo radości. I taka mała rzecz. I gdzieś nawiązała się pewna relacja, bo potem pani już się pytała, czy jeszcze mi coś przynieść. Ja byłem zadowolony, ona dokładała mi jeszcze gratisowe rzeczy, więc same plusy. I każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jak wykorzystuje talenty z tych trzech kategorii, z tego, co mamy wrodzone, z tego, co wypracowaliśmy i z tego, co Bóg nam dał jako dary duchowe. I czy to wykorzystujemy na rzecz którejś z tych kategorii? Tych czterech kategorii. I dlaczego? Powtórzę to jeszcze raz, bo kiedyś zdamy sprawę z tego, co robimy, jak wykorzystaliśmy to, co Bóg nam dał. I wróćmy do naszej historii. Przychodzi pierwszy i słyszy, dobrze, sługo dobry, dostajesz więcej, bo dobrze zagospodarowałeś to, co już ci dałem. I odpowiedzią Jezusa na przekomarzania swoich apostołów było też to, żeby pokazać, że osoba, która dobrze gospodaruje tym, co dostała, jest uznawana, może być uznawana, powiedzmy społecznie, za osobę dobrą. Przychodzi druga osoba, która pomnożyła tą jedną część do 5 części, bo przyniosła 5-krotny zysk, i też została pochwalona, i też dostała pod opiekę miasta, i też została dobrze oceniona. I przychodzi trzecia osoba, która jakby tak, ja co sobie tak wyobrażam, chciałaby tak ukradkiem podrzucić tą jedną część i sobie zwiać i mieć spokój. Ale wtedy się odzywa ten król. I mówi, że na podstawie swoich słów, tego, co on powiedział, czyli tego, że skoro wiedziałeś, że zabieram to, co nie moje i z kosza to, co nie zasiałem, on został osądzony na podstawie tych słów. Dlaczego na podstawie słów? Bo z obfitości serca mówią słowa, czyli to, co jest w nas wnętrzu, się wydobywa na zewnątrz. I oto człowiek, który się mienił sługą Jezusa i otrzymał całe wyposażenie, wszystko, co tak naprawdę potrzebował, tak jak inni, został zganiony i zostało pokazane, że nie do końca to, co on myślał, jest dobre. I myślę, że też jest problem taki, że on po prostu nie znał Boga, że on nie znał tego swojego króla. Bo skoro on mówił o nim, że on podnosi to, czego nie zasiał, czy podnosi to, czego nie położył, to jakbyśmy nazwali teraz taką osobę? Nazwalibyśmy ją złodziejem, bo jeśli pastor położył tutaj swój telefon, ja bym go wziął i bym wyszedł stąd, to byłbym po prostu złodziejem. Ewentualnie jeszcze można byłoby mnie nazwać, że o, zrobiłem żart, bo zaraz go zwrócę, a pastor musiał szukać. Ale jeśli bym go nie oddał, to jestem po prostu złodziejem. A Bóg nasz taki nie jest. Bóg położył swoje życie za nas i ma prawo przez to do naszego życia. Ale nigdy niczego nie kradnie i nie wchodzi siłą. Mimo iż ten sługa uważał się za sługę, nie do końca wiedział, komu służy. I nie wiedział, kto go obdarował tak naprawdę. Więc teraz jest pytanie do nas samych. Dlaczego? Taka możliwość. Dlaczego możemy nie używać dobrze talentów, które Bóg nam dał? Może dlatego właśnie, bo po prostu nie znamy dobrze Boga, nie znamy właściwie, kim On jest i na czym Mu zależy i używamy naszych talentów niekoniecznie w tej dobrej stronie. A jak poznać Boga? Przede wszystkim czytając Jego Słowo, modląc się do Niego, mając osobistą relację z Nim i coś, co może się wydawać dla niektórych abstrakcyjne, mieć relację z Bogiem. Tak, mieć relację z Bogiem, który odpowiada, który pomaga, który zaopatrza wtedy, kiedy to jest potrzebne. I poza dwoma kategoriami ludzi, których widzimy tutaj w tej przypowieści, możemy zobaczyć jeszcze trzeci rodzaj ludzi, którzy uznają, że niekoniecznie warto może brać w ogóle w tym całym w tym wszystkim udziale. I oni na finale zostają oddzieleni od Bożego Królestwa. I to nie jest brak miłości tego króla, że on ich skazał na śmierć, ale to jest, oni dokonali takiego wyboru. Mogli przypuszczać, a myślę, że bardzo dobrze wiedzieli, z czym może się to wiązać, bo nie chcieli uznać po prostu panowania Jezusa nad sobą. I myślę, że dzisiaj żyją trzy kategorie ludzi. Po pierwsze, osoby, które nie chcą jakby mieć nic wspólnego z Bogiem. Nie chcą mieć ani uznawać, że Jezus jest ich Panem, ani mieć jakiejkolwiek relacji z Bogiem. Są drudzy ludzie, którzy uważają Jezusa za Pana, siebie za Jego sługi i wykorzystują te talenty, które On dał, tak jak Bóg to zaplanował. I jest trzecia grupa, którzy uważają Jezusa za Pana, siebie za sługi, ale talentów nie wykorzystują i siedzą bezczynnie. I myślę, przypuszczam, że na tym miejscu są wszystkie trzy grupy. A w naszym otoczeniu to już na pewno. Chciałbym wierzyć, że są same osoby, które wierzą Bogu i oddają Mu wszystko, co tak naprawdę od Niego otrzymały. Ale bądźmy realistami. I czasami myślimy, że żeby służyć Bogu, potrzebujemy niesamowitych wielkich rzeczy. Że musimy być jak wielcy ewangeliści, którzy głosili do milionów ludzi. A tak naprawdę ważniejsze jest świadectwo naszego życia i tego, jaki mamy wpływ na ludzi dookoła. Czy możemy powiedzieć o chłopcu, który przyniósł ryby i chleby do uczniów Jezusa i które zostały rozmnożone, że on służył Bogu? Tak, a on dał po prostu to, co miał. I mimo, że obiektywnie byśmy powiedzieli, no za dużo nie dał, ale dał to, co Bóg mu, co jakby, do czego Bóg go poruszył, do czego poruszył jego serce. I Bóg nas zaprasza do siebie, do działania w obdarowaniu, w tym, co On gdzieś włożył do naszych serc, do naszych ciał, do naszej duszy i do naszego ducha. Ale właśnie zaprasza do działania, a nie do samego siedzenia i obserwowania. I tak jak w zeszłym tygodniu pastor mówił o sygnałach, które powinien wysyłać Kościół, to myślę, że jednym z głównych sygnałów, które powinien Kościół wysyłać, to jest właśnie sygnał miłości, pomocy drugiemu człowiekowi. I czasami myślimy, że jeśli chodzi o miłość, to wystarczy, że powiemy, że wszystkich kochamy. No to nie, nie wystarczy. Bo tak naprawdę o wiele ważniejsze jest to, co czynimy, to jak postępujemy względem drugiego człowieka, czy po prostu mu pomagamy. I Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy działali w tych czterech sferach. W mówieniu o Nim innym ludziom. Czy to na dużych wydarzeniach, które gdzieś organizujemy, czy to po prostu w naszym codziennym życiu. Rozwijaniu siebie, naszego życia duchowego, żeby ta relacja z Bogiem była coraz bliższa. Żebyśmy wykorzystywali nasze talenty w Kościele, w naszej społeczności, tu gdzie jesteśmy i uzupełniali braki jedni drugich, niezależnie od tego, czy aż tak bardzo czujemy się na siłach, czy nie, bo Bóg będzie wypełniał. I czwarta kategoria, czyli rzeczy, które możemy ofiarować innym ludziom, możemy im pomóc w danej sytuacji, w której są. I czasami w rzeczach, które dla nas wydają się być takie normalne, a chociażby te dzieci z domu dziecka potrzebują po prostu bliskości. I coś, co dla nas wydaje się być normalne, że na przykład przyjdę do moich rodziców, porozmawiam, oni na przykład tego nie mają, mają wychowawczynię. I o ile byłaby to najcudowniejsza osoba na świecie, to nigdy nie będzie mama. To nigdy nie będzie osoba, która poświęci pełni czasu. I możemy właśnie w taki sposób uzupełniać braki innych ludzi. I któregoś dnia wierzę, że gdy będziemy to dobrze wszystko wykorzystywać, Bóg powie, wejdź do nieba i rozwijaj się dalej. Bo nie wiem, ja przynajmniej wyobrażam sobie aktualnie niebo tak, że to będzie miejsce, w którym będziemy się dalej rozwijać, w którym nie będziemy po prostu na takiej zielonej łączce leżeć i po prostu, no Panie Boże, jest tak idealnie i genialnie. Tylko to będzie miejsce, w którym będziemy coraz bliżej, będziemy już tak blisko Boga, że w sumie bliżej się nie da. Ale będziemy się przez to cały czas rozwijać i będziemy tą najlepszą wersją, jaką Bóg zaplanował dla człowieka. Ale żeby do tego dojść, trzeba podjąć pewne decyzje. Trzeba podjąć decyzję o tym, co robię ze swoim życiem. I nie będę dzisiaj robił nawołania, bo myślę, że to są rzeczy, które ważne, żebyśmy sami sobie przemyśleli. Jakie Bóg nam dał talenty na starcie? Co mamy w tym momencie? Jakie dary duchowe już dostaliśmy od Boga i o co powinniśmy się może jeszcze modlić? Jak możemy ich używać w tych aspektach, o których mówiłem? I zachęcam was do tego, żebyście jak wrócicie do domu dzisiaj, taki wolniejszy dzień, przemyśleli sobie tą sprawę, może rozpisali sobie coś, co w jakich dziedzinach chcielibyście, żeby Bóg was tak naprawdę używał, żebyście mogli pójść i przesyłać Jego światło dalej. I teraz jest taki czas przedświąteczny, że wszyscy są bardziej szczodrzy, bardziej hojni, skorzy do pomocy. Ale myślę, że wyzwaniem prawdziwym jest to tego, żeby być skorym do pomocy wtedy, kiedy nie jest czas przedświąteczny, kiedy jest po prostu zwykły dzień, szary dzień, wtedy, kiedy jeszcze ktoś nam naciśnie na odcisk i jest naprawdę nam niewygodnie, ale to wtedy powinniśmy być szczodrzy i hojni w pomocy i w okazywaniu miłości i w czynieniu dobrych rzeczy ludziom dookoła nas. I w każdym z tych aspektów. Wstańcie, pomodlimy się. Panie Boże, ja dziękuję Ci tak bardzo, że Ty jesteś Bogiem hojnym, który bez żadnego wyjątku obdarza nas tak wspaniale. I dziękuję Ci, że obdarzyłeś tutaj każdą osobę, która jest na tym miejscu, niezależnie od tego, jak długo jest Twoim dzieckiem, albo czy dopiero Cię poznaje, czy może dopiero pierwszy raz o Tobie usłyszała, ale Ty już każdego obdarzyłeś na starcie. I Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, ale też nie pozwól, żebyśmy zaprzepaścili to i żebyśmy zostawiali to tylko dla siebie. I żebyśmy te wszystkie rzeczy, które Ty gdzieś zasiałeś w naszych sercach, zasiałeś w naszych umysłach, w nas po prostu, żeby to zostało tylko dla nas. Bo wtedy okażemy się tym sługą, który wejdzie do Królestwa Bożego, ale nie wejdzie tak, jakby mógł wejść. Nie wejdzie z tym wszystkim, w momencie, w którym Ty powiesz, że to jest sługa dobry. Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty wykorzystywał nas. My stajemy się otwarci dla Ciebie, tak żebyś Ty mógł działać i używać nas w miejscach, które Ty chcesz. Mimo miejsca, które nie do końca może są wygodne, ale tam, gdzie Ty, Panie Boże, chcesz nas wykorzystywać. Panie Boże, proszę Cię, błogosław każdego z nas, tak żebyśmy mogli razem tworzyć dojrzały Kościół. Dojrzały Kościół, który razem będzie stawiał kolejne kroki coraz bliżej Ciebie. Gdzie będziemy dokładnie znać Twoją wolę, niezależnie od sytuacji. Gdzie będziemy, Panie, słyszeć cały czas Twój głos. Gdzie będziemy, Panie, mogli tak naprawdę oddychać Tobą. I żeby stwierdzenie, że jesteś naszym codziennym chlebem, nie było jakimś pustym stwierdzeniem, a żeby było czymś naprawdę, co widać i słychać o tym Kościele i Panie o nas. Panie Boże, chcemy podążać Twoim śladem, chcemy podążać drogą, którą Ty nam zostawiłeś i którą Ty wytyczyłeś dla nas. Panie Boże, proszę Cię, błogosław nas, dawaj nam swoje myśli, jak będziemy rozmyślać o tym, co mamy w życiu, co dzięki Tobie mamy w życiu i gdzie możemy jeszcze dzięki Tobie dojść. Panie Boże, proszę Cię, błogosław ten czas, który będziemy mieć już w domu na spokojnie sami. Sami ze sobą, może z notatnikiem. I Panie Boże, proszę Cię, żeby to był czas owocny, a nie tylko przesiedziany. No mam to i to, ale w czym mogę Ci, Panie Boże, pomóc? Jak możesz mnie wykorzystać? Amen.